społecznymi przeprowadzać zmiany w sposób pokojowy.
Paweł Orlikowski opowie o rozpoczynającym się w Karpaczu forum ekonomicznym. 6 tysięcy gości, 500 debat i jedno hasło. Architektura nowego porządku. Stabilność w czasach zmian. Ładnie brzmi, ale czy za wielkimi słowami pójdą konkrety? Czy żyjąc w czasach ciągłej zmiany potrzebujemy stabilizacji także w gospodarce? Po 17 połączymy się z Karpaczem, a po 17.30 będzie z nami socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz. Jak wiele przemian w jednym momencie jest w stanie znieść człowiek. A w ostatniej godzinie coraz mniej osób chce mieszkać w polskich miastach, także w centrach miast.
Szkoda by było, żeby takie centra miasta przestały istnieć. Dużo zależy też od włodarzy, którzy przejmują jakby na siebie rewitalizację starych kamienic lub tworzenie w takich miejscach punktów, które będą integrowały mieszkańców.
W centrach miast i miasteczek jest coraz mniej mieszkańców. Zamiera sektor usług i handel. Z ulic znikają księgarnie, rzemieślnicy, sklepy warzywnicze czy piekarnie. Mamy za to coraz więcej hoteli, mieszkań do wynajęcia, barów, sklepów z pamiątkami. Centra w wielu dużych miastach zamieniają się po prostu w atrakcje turystyczne i o tym będzie opowiadała Olga Bobienko, a moim gościem po 18.30 będzie Tomasz Fijołek z Unii Metropolii Polskich. Co wpływa na zmianę jakości życia mieszkańców polskich miast? W popołudniowym programie teraz Kings of Speed. Na antenie Radia Nowy Świat, 12 minut po 16, a w popołudniowym programie już za chwilę porozmawiamy o kolejnym projekcie, o kolejnych pomysłach na ustabilizowanie, uporządkowanie. Szukam zamienników do słowa uregulowanie, bo państwo podpowiadają, że regulowanie rynku pachnie czasami, które odeszły już do przeszłości. To w nawiązaniu jeszcze do archiwalnych piosenek. Ale i pan Marek zauważył trzeci projekt ustawy o kryptowalutach. Politycy wciąż gadają, udają, że zajmują się problemami społecznymi, a ludzie tracą pieniądze. Politycy kłócą się ze sobą. No i w tym wszystkim, tak, rzeczywiście, kolejny projekt, czyżby nawet kolejne starcie w polsko-polskiej wojnie o kryptowaluty. Karol Nawrocki kieruje do Sejmu kolejny projekt ustawy w tej sprawie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapewnił, że nowe przepisy skutecznie będą ostrzegać obywateli przed ryzykiem i zablokują nadużycia. Natomiast wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przypomniał dotychczasowe prezydenckie weta i zarzucił tak zwanemu dużemu pałacowi opóźnianie kluczowych regulacji. Czy to, co właśnie obserwujemy, może być krokiem w stronę kompromisu? Klaudiusz Slezak jest z nami. Dzień dobry, Klaudiuszu. Dzień dobry, Klaudiuszu.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
Ach, ile już kroków tego typu widzieliśmy, słyszeliśmy także argumentów, że projekt tamtej strony, bo to zawsze są dwie strony, tamtej strony jest identyczny jak nasz, to dlaczego naszego nie poparli?
Będzie konkurs na przysłowia w takim razie.
Jedno nosił stare, drugie... razy kilka?
Nie, nie.
Odpowiadam. Gdzie kucharek 6? Pomyśli i wilka. Mhm.
Dobrze, a gdzie kucharek 6?
Tam 12 potraw.
Nie, nie taki jest koniec tego przysłowia.
Jak nie taki?
A gdzie projektów 5?
Tam prezydent kłóci się z rządem.
Powiedz z rymem jakieś. Ja mam jakieś rymy.
A, bo to się musi rymować. Gdzie, no to pewnie. Jeszcze raz, gdzie projektów 5?
No, gdzie projektów 5?
Tam inwestorowi... w oko pięść. Słabe, no, ale próbowałem.
Nieźle. Ja ułożyłem taki przed chwilą. Gdzie projektów 5, tam nie ma prawa, choć może jest chęć. Dobre?
Dobre. Ja bym pod to jakąś muzykę ułożył, a ty znasz ludzi, którzy komponują znakomite piosenki, to może coś z tego będzie.
Dobrze, ale od początku. No bo o tym, że trzeba ten rynek uregulować, wiemy już od wielu, wielu miesięcy. To nie jest kwestia ostatnich tygodni, tylko ostatnich lat. Unia Europejska też mówi, drogie państwa członkowskie, uregulujcie kwestię rynku kryptowalut, bo to trzeba w końcu uregulować. No i pojawiały się różne pomysły, różne projekty. Od rządowego, przez projekty poselskie, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, przez jeszcze, projekt Polski 2050, która, przypominam, jest też w koalicji rządzącej, ale swoje własne projekty składała. Co do tych projektów pisowskich, to też one były oczywiście tam, zmieniały się, bo były takie, które miał tworzyć Janusz Kowalski, dzisiaj już poza Prawem i Sprawiedliwością. Potem Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, że chce jednak zakazywać zupełnie kryptowalut w Polsce. No i w końcu jeszcze projekt prezydencki, który też się pojawił. I to wszystko na początku tego roku było w Sejmie, wiem, to jest brzydkie słowo, procedowane. Czyli po prostu posłowie pracowali nad tymi projektami. Jak to zazwyczaj przy okazji prac sejmowych, zbierają się odpowiednie komisje i procedura jest taka, że wybiera się jakiś projekt wiodący. No, nic dziwnego w tej sprawie, bo robi tak oczywiście każda większość rządząca, że za wiodący wybrano projekt rządowy. No i nad nim ostatecznie głównie pracowano, choć to, że się wybiera jakiś projekt wiodący, nie oznacza, że nie można przepisów wymyślonych przez innych autorów ustaw wprowadzić na przykład do jakiegoś projektu, ale jednak większość rządząca postawiła na ten swój projekt. No i tak go procedowano, ale ze skutkiem raczej wiadomym. Czyli ostatecznie, mówiąc też w dużym skrócie i opowiadając tę historię, skończyło się na trzecim wecie prezydenckim. Trzecim właściwie do tej samej ustawy. Tam były niewielkie zmiany ze strony rządowej, jeżeli o ustawę chodzi. Więc było wiadomo, że prezydent po raz trzeci tę ustawę zawetuje. No i tak się właśnie stało. No i teraz pytanie, co dalej? Rząd już zapowiada czwarty projekt, identycznie brzmiący jak te trzy zawetowane. Jaka będzie przyszłość czwartego projektu takiego samego? Można się spodziewać. Prawdopodobnie taka sama jak drugiego i trzeciego. No bo tu prawdopodobnie na prezydencie nie robią wrażenia żadne groźby, przestrogi, pochukiwania, tutaj niepotrzebne skreślić, ze strony premiera Donalda Tuska. Ale prezydent stwierdził, że napisze swój projekt i po raz kolejny, mimo że ten jego pierwszy nie zyskał uznania w Sejmie, to swój projekt jeszcze raz do Sejmu wyśle. I tak dzisiaj się stało właśnie, projekt do Sejmu wysłany, przy czym warto wiedzieć, że bazowym projektem dla tego, co prezydent wysłał dzisiaj do Sejmu, jest projekt rządowy. Mm-hmm. Czyli prezydent zawetował projekt rządowy, ale mówi w skrócie, dobra, dajcie mi projekt rządowy, trochę tutaj dopiszę swojego i odeślę, zobaczymy, co z tym zrobią. Podobnie zrobił wtedy też, dodajmy, za tym pierwszym razem. No i teraz tak też się stało. Główna zmiana to prawo do sądu, bo przypominam, że w tym projekcie rządowym jest możliwość szybkiej ścieżki urzędniczej do zablokowania stron internetowych, które mogłyby wprowadzać, oszukiwać Polaków właśnie na tym rynku kryptowalut. Natomiast prezydent stwierdza, i to było też argumentacją do jego weta, że to nie może być tylko i wyłącznie decyzja urzędnika, bo ten może się mylić i że musi być prawo do sądu. I to prawo do sądu, szybkiej ścieżki sądowej, wpisał prezydent do tej ustawy prezydenckiej, tej rządowej, którą odsyła dzisiaj do Sejmu. Jako swoją. No i szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, mówił dzisiaj tak.
Pan prezydent mówi, wyjdźmy do przodu, spróbujmy ostrzegać Polaków, spróbujmy pokazywać informacje, spróbujmy w tym dobrym tego słowa znaczeniu wymuszać na podmiotach funkcjonujących na rynku kryptoaktywów, żeby ostrzegały wtedy, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości, a jeżeli tych ostrzeżeń nie ma, wtedy wkracza bardzo twardo i bardzo konkretnie państwo. No ale musi być kontrola sądowa. To nie może być tylko decyzja urzędnicza, bo to jest taki trend, który prezentuje ten rząd w wielu ustawach ostatnio procedowanych, że właściwie boi się kontroli sądowej, boi się niezawisłości sądu, boi się tego, że Polacy będą odwoływać się i szukać swoich praw, słusznych często praw, przed sądem. To jest fundament demokratycznego państwa, państwa, w którym prawo jest tak naprawdę punktem wyjścia do wszystkich działań. Jeżeli chodzi o przedłużenie blokady, tutaj decyzja znowu urzędnika, natomiast w projekcie prezydenckim jest wymagana zgoda sądu. To też jest ten kolejny przejaw troski pana prezydenta o kwestię konstytucyjności tej ustawy, konstytucyjności tych rozwiązań.
No i oczywiście pojawił się też jeszcze jeden argument dotyczący tej ustawy, jeszcze jedna ciekawostka, bo nie wiem, czy pamiętasz, że prezydent wetując jeden z pierwszych tych projektów rządowych, powiedział, że no to nie może być tak, że to prawo się pisze takie rozbudowane, że ta ustawa nie może być taka długa.
Rozległa, długa.
No więc ta ustawa rządowa ma stron 106. Ustawa, którą prezydent odsyła, ponieważ tam podopisywał różne rzeczy, o dwie strony więcej.
Ale teraz to już nie jest tak istotne, jak rozumiem. Objętość dzieła teraz już nie ma znaczenia.
Ta karta argumentu została wykorzystana, więc tę kartę włożyliśmy na koniec naszej kubki kart z argumentami, dlaczego ustawę wetujemy. No i teraz na wierzchu są zupełnie inne karty, które to karty odkrywa minister Bogucki.
A to jest tylko świadectwo kompromisu prezydenta. Znaczy prezydent mówi tak, przez dwa lata ten projekt był tworzony przez rząd. Prawie dwa lata. Rząd, który ma wielokrotnie więcej środków, możliwości, urzędników, sposobów na to, żeby stworzyć dobry projekt. I projekty, na przykład wspomniany czeski, zawierają dużo mniejsze regulacje, czy to są mniejsze regulacje. Tak, mówiłem o tym, bo można było to zrobić lepiej. Natomiast jeżeli mówimy o pewnym kompromisie i rządzący mówią, to musi być uregulowane, to musi być uregulowane, to także i to, i jeszcze, i tamto również, to prezydent mówi, okej, to nie jest tak, że mi się to wszystko podoba. Ale wprowadźmy chociaż zmiany takie, które dotyczą ochrony konsumentów, prewencyjnego informowania, pewnych reguł konstytucyjnych. I dlatego ten projekt tak wygląda.
No i jak widzisz, to jest kompromis ze strony pana prezydenta, żeby taką dłuższą ustawę do Sejmu wysyłać. No i teraz pytanie, co na to wszystko strona rządowa, większość koalicyjna. To dajmy głos samemu premierowi Tuskowi.
Czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem, z czystym złem. Niestety, co się miało stać, zgodnie z ich wyobrażeniami i interesami, to się stało. Kto miał zniknąć, zniknął. Komu umiano wypłacić pieniądze, wypłacono. Jaką ustawę trzeba było zablokować? Tak, taką zablokowano. Chcę powiedzieć, że machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma.
No więc, jak słyszysz, raczej zgody na ten kompromis ze strony pana prezydenta. Ja też nie wyczuwam tego, żeby premier się pochylił i powiedział, dobra, może to są jakieś poprawki, które mają sens, więc je przyjmiemy. Premier raczej mówi, nie, nie ma zgody na tych, którzy chcieli się ze złem układać. No bo premier też w tym wszystkim, dodajmy, wyczuwa polityczne złoto, to nie ma wątpliwości, że to też jest gra o tym gra właśnie, że można, i będą na to pewnie kolejne dowody i kolejne rozwinięcia tej akcji, mocno giełdę kryptowalut powiązać ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i samym prezydentem Nawrockim, więc tu Donald Tusk, jak on to ostatnio ujął, nie będzie ciotuleńką? Tak chyba powiedział.
Ale nie to będzie łagodny.
W innej sprawie. To nie była oczywiście tak sprawa ministra Berka do Trybunału Konstytucyjnego, ale tak, to niebycie ciotuleńką tutaj też się zdaje się będzie objawiało. No i jeszcze jeden argument, dlaczego strona rządowa się nie zgodzi na tę propozycję prezydencką. Ano dlatego, że właśnie będą podkreślać, że jego kancelaria, mówię o kancelarii prezydenta, a w tym ministra Bogucki też byli w tę sprawę umoczeni. No bo faktycznie tam był taki szczegół, jeden z tych szczegółów w tej aferze, kiedy z Przemysław Kral, czyli prezes Zonda Krypto, zaprosiła go do swojego, do uczestniczenia, do członkostwa Związek Banków Polskich, zaprosił giełdę Zonda Krypto. No i na pytanie jednego z ministerstw o uwagi do ustawy dotyczącej rynku kryptowalut został zapytany właśnie Związek Banków Polskich. Zapytał swoich członków, czy mają jakieś do tego uwagi. Wypowiedziało się Zonda Krypto, że ma i za pomocą Związków Banków Polskich właśnie te poprawki do ustawy zostały zgłoszone. Uwagi do ustawy. O, może to na tym etapie uwagi. Natomiast te uwagi nie zostały wzięte jeszcze na tym poziomie ministerialnym. No a potem ustawa trafia do Sejmu, gdzie można składać poprawki. No i tutaj premier przypomina, że z poprawkami przyszedł nie kto inny jak Zbigniew Boguski właśnie i poprawkami bardzo nawet łudząco podobnymi do tego, co zaproponował właśnie Przemysław Kral przez Związek Banków Polskich.
Kiedy proponowaliśmy pierwszą ustawę, tą rządową, wpłynęły poprawki. Kluczowa była poprawka, którą poprzez Związek Banków Polskich forsowała Zonda Krypto. To była poprawka dotycząca artykułu 67. W tym artykule proponowaliśmy, aby państwo mogło blokować strony internetowe, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli. Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego. Poprawka do tego artykułu, która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić ten artykuł. Znaczy tak go zmienić, aby nie można było blokować, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło.
No wiemy wszyscy, że właśnie chodziło o Zonda Krypto. Natomiast no, w tym projekcie, o którym teraz mówimy, już ta zmiana jest. To znaczy byłaby kontrola urzędnicza, ale poparta przez decyzję sądu. Podsumowując ten cały wywód i te wszystkie kilka projektów, które jest. na razie nie ma szans na to, żeby jakakolwiek ustawa regulująca jakkolwiek ten rynek weszła w życie. Oczywiście ja wiem, że niektórzy udowadniają, że są rozporządzenia, można na mocy innych przepisów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wiem. A poza tym, że to wcale nie u nas, tylko to przecież było zarejestrowane w Estonii, też to wszystko wiem. Natomiast konkretnej ustawy regulującej rynek kryptowalut w Polsce nie ma i wygląda na to, że jeszcze długo, długo nie będzie. Czyli na razie tak wprost ci, którzy chcieliby inwestować na rynku kryptowalut, no ciągle ustawowo nie są chronieni.
Właśnie chciałem powiedzieć, mogą to robić, ale na własne ryzyko. Ciekawe, czy to przyciąga większą liczbę inwestorów, bo przecież byli tacy politycy, którzy krzyczeli, że gdybyśmy chcieli to uregulować, gdyby udało nam się uregulować rynek kryptowalut w naszym kraju, odpłynęliby i ci, którzy prowadzą podobne giełdy, i ci, którzy inwestują pieniądze. Wiesz, co mi się marzy? Przepraszam, że tak prywatnie o marzeniach swoich własnych, ale marzy mi się merytoryczna dyskusja ekspercka, pozbawiona polityki. Proszę się nie śmiać, panie redaktorze, ja tu poważnie, naprawdę. Chciałbym, żeby ktoś usiadł z kimś innym, może we dwóch, może we trzech, we troje, w pięcioro, wszystko jedno. I ekspercko, bez używania argumentów politycznych, ale rozrysował mi to, co będzie, jeśli ten projekt przejdzie i co będzie, jeśli tamten. Gdy zainwestuję pieniądze i coś się stanie, to co?
Rozumiem, że chciałbyś, żeby to tak wyglądało, jeżeli chodzi, nie wiem, o żywienie dzieci w szkołach, o
wychowanie
edukację seksualną.
Zdrowotne, w tym edukację seksualną.
Nie wiem, o pieniądze na leczenie pacjentów.
Zdecydowanie, to jest
obronność,
jeden z tych tematów.
Co lepsze, der Safe, czy może safe. I tak byś chciał, żeby tak merytorycznie wszystko...
Tak mi się marzy. Pan Marek napisał, a może ustawę o kryptowalutach napisaliby bankowcy i prawnicy? Może wtedy byłaby zatwierdzona i weszła w życie? Wracamy chyba do pomysłu rządu ekspertów. Ile partii miało już taki pomysł? Rząd ekspertów albo partia ekspertów. Redaktor Marzyciel napisał, słuchacz. Tak, rzeczywiście. Już nawet nie naiwniak. Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ważny wątek w dyskusji, tym razem o kucharkach. Posłuchaj.
Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, ale jest co kochać.
Wszystko się wyjaśniło. Zatem bardzo ci dziękuję, z miłością zostawiam cię. Już prawie 16:30, za chwilę o pogodzie będziemy opowiadać. Wszystkiego dobrego. Wiesz, że czekamy na poszukiwaczy politycznego złota?
To już jutro.
To jest ten moment. Wcześniej były pytania. Kiedy? Kiedy? Wraca pani redaktor, zatem i Klaudiusz Slezak spotka... Właśnie, gdzie będą nagrania realizowane? Zasępił się redaktor.
To znaczy, teoretycznie wiem, ale to, ponieważ się przenosimy, jak państwo doskonale wiedzą, dziękujemy za wszelką pomoc w przenosinach, to jak to przy przeprowadzce bywa, wszystko jest trochę postawione na głowie. Ale mam zapewnienie od Jędrzeja, że się uda.
Bo studio, w którym do tej pory nagrywane były głosy Klaudiusza i Katarzyny Kasi, nie istnieje właściwie. Pomieszczenie istnieje. Byłem nawet w pobliżu, zaglądałem przez drzwi, transparentne drzwi, ale w środku już wyposażenia nie ma. Zatem jest jeszcze jedno studio produkcyjno-nagraniowe, ale w związku z tym, że radio cały czas pełną parą pracuje nad programem codziennym, może być ciasno. Niemniej, jutro. Klaudiuszu, wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
I do jutra. Zapraszam państwa na prognozę pogody, ale wcześniej na nową piosenkę Misi Furtak. Gdzie mój rytm?
Kto za dużo jej ma, on dać chce. Jest w zachodzie. Łyk krew w sierwie, aż czas.
uczestników rajdu wspierał PZU, organizator akcji Rowerowa Polska PZU.
Pogoda. Tak, w porajdowych, rowerowych nastrojach oczywiście pozostajemy. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości po weekendowo, po rowerowe. Dawno, dawno nie miałem tak wspaniałych spotkań, rozmów, informacji zwrotnych, także dotyczących popołudniowego programu, bo gdy się człowiek spotka z człowiekiem, to inaczej się rozmawia niż za pośrednictwem listów czy komentarzy facebookowych. Za wszystkie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. A jeśli chodzi o pogodę, nie sprawdziły się moje przewidywania ani w sobotę, ani w niedzielę. Jeśli chodzi o Łódź i okolice, i bardzo się z tego cieszę. I w poniedziałek też się nie sprawdziło. Była piękna rowerowa pogoda, tak zwany trzeci dzień Tour de Slezak, ale nie dla wszystkich. W każdym razie, w Polsce dziś czujemy powiew czegoś, co można nazwać powoli kończącym się latem. Choć jak podkreślają synoptycy, dalsza część września zapowiada się dość pogodnie i ciepło. Płynie do nas suche, zwrotnikowe i bardzo ciepłe powietrze z południowych i południowo-zachodnich rejonów Europy. Wyż Ulrich znad południa kontynentu powoli słabnie i przesuwa się w stronę Morza Czarnego, a nad północną Skandynawią, Morzem Północnym i Norweskim oraz Wyspami Brytyjskimi dominują niże związane z chłodniejszym powietrzem. Oczywiście polarnomorskim. Można to poczuć nad północno-zachodnią Polską. Na termometrach w tej chwili od 21 stopni w Ustce do 31 stopni w Legnicy. W tym tygodniu pogoda będzie zmienna, bo po pierwsze mamy dużo tego ciepła, to teraz, ale poczujemy także odrobinę jesiennego chłodu z pochmurnym i deszczowym niebem. Już dziś nocą ciepłe zwrotnikowe powietrze będzie wypychane znad Polski przez nasuwający się z zachodu chłodny front atmosferyczny, który oprócz ochłodzenia przyniesie oczywiście intensywne opady deszczu, przyniesie także burze. Jak to będzie wyglądało na termometrach, opowiem Państwu jeszcze przed godziną 19. Kolejny raport meteo po 17.30. Co czeka nas nocą i jutro, o tym też będę wspominał. 224 280 280. Telefon do radia popołudnie@nowyswiat.online. Radiowy adres w internecie.